W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa. W tym tygodniu oddano kolejny odcinek drogi szybkiego ruchu S3. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ogłosił, że nie pije wódki. Wróciły upały coraz goręcej z powodu rozkręcającej się kampanii wyborczej, która zapowiada się nadzwyczaj brutalnie. Co by Pan do tego dodał, Panie Adamie?
Dodałbym tylko wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych.
Porozmawiamy o tym. W poniedziałek komentowaliśmy wraz ze słuchaczami wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Leżajsku, gdzie wygłosił przemówienie, które stało się pretekstem do ataku na głowę państwa. Kontrowersje wywołały słowa dotyczące europejskiej wspólnoty, którą pan prezydent określił mianem wyimaginowanej, wskazując, że interes Polski jest ważniejszy od tak zwanych interesów europejskich. Opozycja podniosła wielkie larum, kazali, czy że zażądali wycofania tych słów. A co państwo sądzą o tej wypowiedzi prezydenta? Posłuchajmy.
Prezydent powiedział to, co powinni Polacy czuć i głośno to wyrażać, tak? Głośny sprzeciw temu, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, jak Polska jest traktowana. Oni mają swoje interesy w Polsce. Polska, tak w ogóle, jest moje takie prywatne zdanie, ale wśród moich znajomych też zastanawialiśmy się wspólnie na tym w dyskusji. Polska była przygotowana do rozbioru, że tak powiem, gospodarczego, tak? Bez jednego strzału Polska miała być rozebrana.
Od pana prezydenta nie oczekuję żadnego sprostowania, ponieważ on powiedział to, co myślę ja, wielu moich znajomych, wielu moich bliskich. Ja czuję się wspólnotą, jestem cząstką tej wspólnoty, jestem Europejczykiem, ale niekoniecznie identyfikuję się z tym tworem, jakim jest Unia Europejska. Czy ja, jadąc do Norwegii czy Szwajcarii, które nie są członkami Unii Europejskiej, przestaję być Europejczykiem? Ja pamiętam ten hura optymizm, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, że oto wreszcie jesteśmy w Europie, wstąpiliśmy do Europy. No to wcześniej, gdzie my byliśmy? W Azji?
Uważa pan, że prezydent Duda popełnił gafę tymi słowami?
Nieprawdopodobne. Takie coś nie jest na jarmarku, normalnie na jarmarku, a nie w polityce międzynarodowej. No ludzie, weźmy Niemcy. Mój poprzednik mówił, że Adenauer i ktoś tam jeszcze byli chrześcijanami, ale byli Niemcami pilnującymi interesu Niemiec. I to jest najważniejsze. A my jak na razie z Unii Europejskiejśmy wyciągli bardzo dużo. Ja byłem przeciwnikiem, głosowałem przeciwko wstąpieniu do Unii Europejskiej. Ja sobie wyobrażałem inną drogę Polski. Przecież zresztą mówiłem o tym, że leżymy w centrum Europy, w tak fantastycznie strategicznym i gospodarczo i politycznie miejscu, że powinniśmy być pomostem łączącym Rosję i Unię Europejską. Najlepsze dla nas by była neutralność.
Słowa pana prezydenta uwierzyłbym wtedy, gdyby cokolwiek się robiło, żeby ta Polska stała się silna. Od już przynajmniej 25-30 lat mówi się o problemie Wisły, problemie Odry, mówi się, proszę pana, o uruchomieniu w Lubuskim Zagłębia Miedziowego, mówi się o wykorzystaniu węgla brunatnego. I zawsze się ktoś tłumaczy, że tutaj nam Unia nie pozwala, tu się żrą z firmą zachodnią nasz KGHM. Nie rozumiem, proszę pana, jak można nie wykorzystywać tych warunków, póki jest okazja zarobić na tym i mówić o silnej Polsce.
Panie Adamie, ja tymi głosami słuchaczy jestem zbudowany, a pan?
Zdrowy rozsądek w polityce jest najważniejszy, w życiu także. Bez takiego ideologicznego zadęcia. My mamy swoje interesy narodowe w Unii Europejskiej, podobnie jak mają je Francuzi, Niemcy Włosi, Rosjanie, i inni.
Nawet Polska, Czesi.
No, Czesi zdecydowanie mówią swoim własnym głosem od dobrych kilku lat. I od kilku lat taką poetyką zaczyna się posługiwać polska klasa polityczna. I zatem uważam to za zdroworozsądkowe. Bo...
Czyli gdybyśmy mieli rozstrzygnąć, czy ta wypowiedź jest kontrowersyjna, szczera, niezręczna, to jakiego pan wysłowa użył?
Dla mnie nie ma tutaj żadnej kontrowersji. Jest to twarda polityczna
Realpolitik, tak
wypowiedź właśnie w stylu absolutnie niemieckiej realpolitik.
Wrócimy za chwilę
się
z tym pytaniem do Niemiec, ale ja chciałbym się pobawić z panem tutaj semantycznie. To znaczy, bo takie mam wrażenie, że my dyskutujemy o czymś, co nie ma dobrej definicji. Co oznacza wyimaginowana wspólnota? Tak semantycznie, nie politycznie, nie ideologicznie. Źródło słów.
No więc moim zdaniem oznacza to
że wymyślone.
Pewnego rodzaju metajęzyk elit Unii Europejskiej, które lubią mówić o wspólnotowości, o wspólnocie, o wspólnych wartościach. Natomiast pod dywanem toczy się walka buldogów.
Tak, bo ja na to patrzę od tej strony, że wyimaginowany z istoty rzeczy jest czymś, co jest wymyślone, czyli coś, co nie jest, bo gdyby była mowa o rzeczywistej wspólnocie, ona jest wyimaginowana i jak patrzę na konstrukcję Unii Europejskiej, to ona jest...
To jest trafne spostrzeżenie.
Że ona jest, powstała najpierw w umysłach i ona jest jakby realizowana i takie mam wrażenie, że w umysłach biurokratów, eurokratów, ona się odrywa od rzeczywistości coraz bardziej. I tutaj jeszcze bym chciał zaatakować semantycznie. Co to takiego? Interesy europejskie, to znaczy co to jest za podmiot ten europejski, czy ta Europa? Czy można mówić o jakichś wspólnych interesach europejskich?
To jest jeszcze słabo definiowalne w praktyce.
No ale używa się jak pałki.
Ale moment. Europa nie ma wspólnej polityki zagranicznej, bo trudno ją prowadzić w sytuacji, kiedy no, nie doszło do politycznego zjednoczenia i do politycznego zjednoczenia Europy moim zdaniem nie dojdzie. Europa nie ma własnej armii, ma jakiś zalążek parlamentaryzmu i Komisję Europejską, która pełni rolę takiego pararządu. A więc mówienie o interesach europejskich jest niezwykle skomplikowaną sprawą.
No, ja mam takie wrażenie, że to jest jedno z tych zagadnień wyimaginowanych właśnie, że istnieją jakieś wspólne interesy europejskie, które nadzwyczaj trudno zdefiniować. I proszę mi jakby w tym wyimaginowanych interesach europejskich odnieść się do wizyty pani Ludmiły Kozłowskiej w Bundestagu. Jaki interes Europa ma w tym, że przyjeżdża Rosjanka podająca się za Ukrainkę, mieszkająca w Polsce, wydalona zresztą z Unii Europejskiej, która w niemieckim parlamencie pluje na Polskę? To jest interes europejski?
Ona została zaproszona nie ze względu na interes europejski, tylko zapraszający użyli określenia, że zapraszają ją ze względu na interes narodowy Niemiec. To jest cytat.
Aha.
Okazało się nagle, że Niemcy mają swoje interesy narodowe.
I nie muszą się interesem europejskim przejmować.
Absolutnie. I że interes narodowy Niemiec jest czymś nadrzędnym w stosunku do interesu narodowego Europy, co widzimy na przykładzie Nord Stream 2.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek komitety ogłosiły swoje listy. Zarejestrowano kandydatów w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego. Ubiegać się będzie o nasze głosy 10 komitetów wyborczych. Jak państwo, pytamy słuchaczy, tą sytuację skomentowali. Słuchamy.
Musimy wybrać to, co najlepsze. A po czym się poznaje drzewo? Po owocach jego. Do tej pory zawsze mieliśmy te wolne wybory, więc każdy mógł wybrać to, na co miał ochotę, ja tak powiem, po swojemu. Ja wybierałam też PiS. Przyznaję się do tego i będę dalej wybierała PiS, bo mi się jego rządy bardzo podobają, bardzo.
Ja się z listą jeszcze nie zapoznałam, ale przytoczę słowa z roty posła. Ludziska wykochane, co obiecuję poseł wam, na wodzie jest pisane. Ja na ogół głosuję na ludzi, nie patrzę na partię, tylko czy mam coś do nadanego człowieka, czy nie mam.
Jak będę wybierał, to osobę daną nie do końca partię, ale patrząc jeszcze przez pryzmat tego, co dana partia, że tak określę, może po wyborach zdobyć, czy ma szansę istnieć, bo jakieś tam 4-2%, że ktoś tam zdobędzie, to nie wchodzi w grę. Chcę, żeby ten głos realnie oddany na coś, to będzie miało istne działanie w danym samorządzie.
Wie pan co? Nie jest ważne, kto głosuje. Ważne jest, kto głosy liczy. I teraz ze względu na to RODO, co niby powiedzmy jest. Chodzi o te zbieranie na przykład tych peseli, czy jak radni zbierali, kandydaci na radnych, jak to się ma do tego RODO.
Jakby pan się przyjechał do nas na wieś, to by pan zobaczył, jak to wygląda. Lampy postawione do połowy wioski, od połowy nie ma nic. Drogi nie ma żadnej. I na kogo mamy głosować? No tak. Niech pan powie, bo my nawet nie wiemy, na kogo głosować.
No, są te komitety, ja je przypomnę, bezpartyjni, Kukiz 15, Partia Razem, Koalicja Obywatelska.
My nikogo tamtych nie znamy, nikt nic nie robi. Na kogo mamy głosować? No niech pan powie, bo my nie wiemy.
Panie Adamie, my w Radiu Publicznym właściwie nie powinniśmy komentować ani składu tych komitetów, ani ich programów, natomiast mamy pewnego rodzaju komfort, że możemy im doradzić. Prawda?
Bo ja wiem. Myślę, że politycy nie oczekują od nas żadnych rad. Swoje wiedzą lepiej. I też nie chciałbym niczego politykom doradzić.
Lampy do połowy wioski im starczą, a ludności nie. Namawiamy przy okazji szanowne komitety wyborcze, żeby jednak pojechały do tych wiosek, gdzie są lampy do połowy i gdzie nie ma dróg, bo tam też są wyborcy szanowne komitety. Ja będę się trzymał tej wersji doradzania. 10 komitetów to dużo czy mało?
To jest sporo. Można powiedzieć, że to takie fajne święto demokracji, ale liczyć się będą naprawdę zawodnicy wagi ciężkiej.
Czyli 3-4 komitety.
Tak, około 3-4 komitetów, z których to ludzi startujących z nich zostanie wyłoniony sejmik lubuski. Reszta będzie stanowiła bardziej przyjemną lub mniej przyjemną dla oka dekorację.
Czy ma pan, panie Adamie, przepraszam, że tak w trybie egzaminacyjnym, ale bo ja też za chwilę się wypowiem. Ma pan jakąś wizję samorządności? Bo podobno jedni mówią, że to świetne jest, coś, co nam się udało, jedyna rzecz, która nam się udała, a z drugiej strony mamy prywatne miasta, korupcję w samorządach na niebywałym poziomie. Co pan o tym?
No to jest temat rzeka. Nie do zmieszczenia w ramach czasowych tej audycji. Myślę, że duży błąd tkwi w daniu zbyt wielkiej władzy prezydentom i burmistrzom. Oni powinni być wybierani przez radnych, a nie przez ogół społeczeństwa. Bo ten ogół społeczeństwa, panie Krzysztofie, to na przykład w przypadku Zielonej Góry 36% wyborców. Więc mandat, który miał być silny, nagle okazuje się mandatem słabym, a prezydent jest nieusuwalny. To jest błąd.
No to jest najgorsze, tak, że on jest praktycznie biorąc nieusuwalny, bo tak skonstruowana jest struktura odwoływania prezydentów i wójtów.
No żeby go nie można było odwołać.
Odwołać.
Bo to był właśnie ten nacisk lobby prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, które miało bardzo silne lobby właśnie wśród twórców reformy.
We mnie narasta przekonanie, że rzeczy, które wydają się pozornie błędne, są właściwie perfidnie przygotowanym planem i że ta ordynacja wyborcza, która nie przewiduje jakby adekwatnego do powołania, jak do odwołania władzy, jest moim zdaniem jakby celowo tak zrobiona. Bo tak, skoro jeżeli przy frekwencji 20% można wybrać sobie władzę, to dlaczego referendum stawia tak jakby trudny do spełnienia warunek?
Reforma jest tak skonstruowana po zmianach, bo ja nie mówię o pierwotnej wersji reformy, żeby władza wykonawcza była silna, a władza uchwałodawcza była słaba. I w praktyce otrzymujemy księstwa różnego rodzaju prezydentów, wójtów i burmistrzów.
Czyli na razie nie cieszymy się tym, że z 10 komitetów namawiamy wszystkich państwa do bardzo wnikliwego obserwowania kandydatów, bo potem możemy wybrać tak jak, no powiedzmy, bądź krótko źle.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek pytaliśmy o wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, co odpowiedział.
Za duża euforia w stosunkach i szacunku dla naszego sojusznika, czyli dla Ameryki w tym wypadku, Stanów Zjednoczonych, dlatego że my zawsze kierujemy się euforią, emocjami. To wszystko jest jeszcze oparte tylko na słowach, żadne deklaracje nie padły. Wiadomo, że to kongres musi się zgodzić, a Donald Trump u siebie w kraju ma też duże kłopoty z poparciem. Już nazywanie tego Fort Trump jest błędem moim zdaniem, bo nie wiadomo, czy w ogóle będzie reelekcja kiedyś Trumpa.
Jednak bez Stanów Zjednoczonych, gdyby się nie włączyły zarówno w pierwszą wojnę światową, jak i w drugą, cóż, nasza Europa zapewne wyglądałaby inaczej. Więc jakie są alternatywy? Te alternatywy mamy tą, którą żeśmy podjęli teraz. Martwię się tylko o nędzę naszych negocjatorów. No to po prostu ludzie, którzy nie posiadają predyspozycji, już nie tylko mówiąc wiedzy z zakresu negocjacji.
Odnośnie tego Fort Trump, no tutaj raczej Ameryka zdecydowanie na razie trzyma dystans. Nie mówi nie, nie mówi tak. Ale co mnie zaciekawiło, to słowa Donalda Trumpa, który wspomniał też o tym, że z całym szacunkiem, panie prezydencie, ale no jesteście członkiem Unii Europejskiej, a ja Unii Europejskiej nie lubię.
Za pana. Unia Europejska traktuje Polskę jak post artysta z czerwonego sukna. Niestety, ciągnie każdy swoją stronę i uważają, że mogą nas rozgrywać, tak do tej pory nas rozgrywali. Amerykanie stawiają sprawę jasno. Płacicie, dostajecie naszą pomoc. Takie są zasady, takie mają przepisy. Poza tym, jeśli u nas by powstała stała baza amerykańska, te wojska, to już jest duży plus, ale stała baza amerykańska to są rodziny, dzieci. To są inne dochody też dla państwa, bo Amerykanie płacą na miejscu. Niemcy nie kochają Amerykanów. Niemcy nie chcą zbroi, ale bronią bramy Rammstein u siebie jak, nie wiem, jak konstytucja.
Trzeba widzieć pozytywy, a nie tam, że krzesła nie ma, nie. To po prostu trzeba wiercić dziurę w brzuchu, jak to się mówi, prezydentowi. Spotykać się, przypominać się, troszeczkę mu tam przyczadzić, jak to się mówi, do tego i do przodu, nie? To, co się da ugrać, to po prostu będzie na nasz plus, no.
Temat jest właściwie też znów jak rzeka, tam bardzo ważnych rzeczy się pojawiło. Skoncentrujmy się chociaż w krótkich słowach na idei Trójmorza i tym, że wydaje się, przynajmniej tak od strony propagandowej, wygląda, że Ameryka ten projekt popiera. Coś mi tutaj się nie bardzo podoba.
Dlaczego? Ameryka ma swoje interesy w Europie i nie jest w stanie ich lokować wskutek antyamerykanizmu obecnego bardzo mocno, bardzo silnego w Niemczech, bardzo silnego we
Francji. Czyli mówiąc
we Francji.
Wstawia nogę w drzwi.
Zdecydowanie. Trójmorze zaś jest taką próbą pobudzenia gospodarczego peryferyjnej części Europy, tych krajów, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej późno.
I mówiąc to
rządy
zdanie,
tych krajów,
ma pan w głowie,
panie Krzysztofie,
komu się to nie podoba.
Ja musiałbym tą myśl jednak dokończyć. Rządy tych krajów peryferyjnych, postrzeganych z pozycji Brukseli, zaczęły brać sprawy w swoje ręce, chcąc ten obszar zdynamizować gospodarczo. No to jest z uwagą obserwowane w Berlinie, na tyle z uwagą,
no tak,
że...
Chcą być.
Nie. Jeszcze nie chcą być. Na razie chcą być obserwatorem jedynie i przy poparciu Polski status obserwatora otrzymali. A więc to świadczy o tym, że elity niemieckie zaczynają projekt Trójmorza traktować poważnie, zwłaszcza po poparciu tego projektu przez prezydenta Trumpa, który zauważył, że to jest duży potencjał polityczny i możliwość rozgrywania amerykańskich interesów w Europie.
No tak, ale jak spojrzymy na to troszkę szerzej i nie przez pryzmat takiego entuzjazmu do tego poparcia. Bo przyznam się, że takie mam wrażenie, że gdyby nie prezydent Trump, to ta idea w Polsce by też miała nie rozkwitłaby aż tak bardzo i że my troszeczkę wierzyliśmy, że to amerykańskie wsparcie załatwi ten temat. Mam takie przekonanie, że nie do końca rozumiemy, że ostatecznie można się spodziewać, że o ile taka konstrukcja by się powiodła i powstała, to na jednym jej biegunie jest Polska, jako jeden biegun, który skupia całą Skandynawię i Prybałtykę, a z drugiej strony jest Turcja. I tworzy się taka oś, która jest zaczepiona o byt, jakby to powiedzieć, dosyć labilny politycznie, w sensie my nie wiemy, jaką wizję ma Turcja dzisiaj. Czy ona jest z Rosją, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Unią Europejską, czy przeciwko Unii Europejskiej, czy z Chinami, czy z Indiami, czy z Irakiem?
To w sumie jest bez większego znaczenia, moim zdaniem. Bowiem szlaki handlowe tak się już w epoce brązu ułożyły, że właśnie z terytorium Azji Mniejszej szedł szlak handlowy aż po Estonię i dalej Skandynawię. I to jest silniejsze od wszystkich politycznych bytów. Uruchamia się po prostu pewien naturalny proces.
No tak, ale granice utrudniają ten naturalny i niejednolitość administracji.
Panie Krzysztofie, bo powstały państwa, ale Turcja przy jej ogromnym potencjale gospodarczym, myślę, obojętnie jaki tam będzie rząd, byle był pragmatyczny, będzie chętnie ciążyła ku Trójmorzu w sensie eksportowym.
Tak, tylko że ja mówię, jak ta oś powstanie, to na horyzoncie zaraz się pojawią wrogowie, którym to po prostu nie będzie bardzo pasowało do geopolitycznego.
Tak może być, natomiast poparcie amerykańskie jest dla tej sprawy fundamentalne.
Na tym zakończmy. Życzę państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.